Dziś w radiowym studiu gościmy dwie Marie, jedna obecna ciałem i miejmy nadzieję również duchem. Drugiej duch unosi się nad nami i wypływa z tej natchnionej muzyki. Mary Rumi, cześć.
Cześć. Ach.
No natchnionej. Natchnionej twórczością Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, poetki, dramatopisarki, po której teksty sięgnęłaś.
Z przyjemnością.
To na pewno.
Olbrzymią, tak.
Nie jako pierwsza, bo trzeba wymienić na początek naszej rozmowy na temat tego właśnie projektu, że przecież teksty Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wyśpiewała swego czasu Ewa Dymarczyk, zrobiła to też Krystyna Janda czy Czesław Niemen, co uświadomiłem sobie słuchając utworu Smutny ktoś, biedny nikt. Niemen na Aerolit była taka płyta i tam ten tekst Czesław Niemen zinterpretował we własny sposób, ale ty zrobiłaś to kompletnie inaczej. Te utwory nie są zupełnie podobne oprócz tekstu, rzecz jasna.
Nawiasem mówiąc, szalenie ciekawym jest dla mnie poziom percepcyjny odbioru tekstu w obu wersjach. Różne aranże, różne melodie, różne koncepty dają zupełnie inne interpretacje tekstu po prostu.
No tak, gdzie indziej są akcenty, na inne słowa zwraca się, czy frazy, uwagę i tak też jest w twoim wypadku. Pozwól, że zacytuję ciebie samą. Czuję w tych tekstach wyzwolenie, witalność, smutek, gorycz nawet, ale żaden odcień nie jest blady. Zdaje mi się, że czytam i spotykam osobę, która raz opisuje światy szeroko, po to, by potem znów zerknąć na własne emocje pod mikroskopem. Zaprzyjaźniłaś się z poetką?
Tak, odnalazłam siebie w wielu konceptach też tekstów, dlatego że im trudniejsze zagadnienie i szersze właśnie, czyli takie ogólnoświatowo, globalne, których jest sporo, tym dla mnie trafniejsze, organiczniejsze metafory, jak gdyby, sposób ujmowania słów. Ja rozumiem, mam ochotę powiedzieć biologicznie, na poziomie komórkowym. Jest to dla mnie bardzo czytelne i bardzo wprost i podejrzewam, że jest jednak to specyficzny język i że dla niektórych łatwy, dla innych niełatwy. Dla mnie właśnie taki jak tlen.
Więc Maria Pawlikowska-Jasnorzewska umarła w 1945 roku, tuż po wojnie, tak, poza granicami naszego kraju, a jej twórczość przypadła na te lata 20-30, czyli wtedy, gdy tworzyła swoje najbardziej znane rzeczy, byłyście w podobnym wieku i może stąd też ta więź, bo jednak to było 100 lat temu.
W podobnym wieku i w niepodobnym mi się wydaje, że ja tam przeszatkowałam jakieś półtora dekady tomików. Mam oczywiście uproszczoną wersję, ponieważ ja nie sięgałam do każdego oryginalnego tomiku wydawanego tam co kilka lat po to, żeby namierzyć teksty. Jeszcze nie jestem aż tak głęboko w Marii, żeby znać całą jej twórczość tak by heart.
No ona też zasłynęła w tamtych latach międzywojnia dosyć takim swobodnym podejściem do obyczajów. Była w zasadzie
sufrażystką, feministką, jak najbardziej.
Aborcja czy
rozwody, tak w ogóle, jest. Ale też rozważania genderowo-płciowe, ale też rozważania ekologiczno-cywilizacyjne, rzeczy bardzo teraz aktualne poruszała w tekstach. Na przykład Spalone rękopisy, polecam. To jest odniesienie do Safony i do zakazanych okresów, do zakazanych twórczości, do kneblowania tak naprawdę zarówno kobiecej twórczości, co swobód. I ostatnie zdanie, z którego wynika, że wszystkie te zniszczenia i próby spalenia tak naprawdę ksiąg, rękopisów, też metaforycznie, sensów i znaczeń, ona na końcu mówi, że wszystkie wciągnęła z tlenem w płuca głęboko i są w niej, więc na nic próżne starania o zakneblowanie jakby swobód i kobiecości i tak dalej, więc no bardzo wyzwalające. To, że ona uchodzi oczywiście zasadnie za romantyczną, miłosną poetkę i taką ją znamy ze szkolnych wyborów selekcyjnych, co jest szalenie dużym spłyceniem i uproszczeniem. Składała się z miłości w gigantycznym procencie oczywiście. Przyglądała się relacjom i sobie w nich. I to jest prawda, że jak ją pochłaniała miłość, to pisała o niej w taki szeroki sposób i w taki ujmujący, że masz wrażenie, jejku, to faktycznie tym razem to była prawdziwa miłość, skoro tak została opisana.
No miała trzech mężów, kochanków też znanych i nieznanych.
Dokładnie, to było szalenie bogate życie i emocjonalnie, i twórczo. Ona też malowała, ona robiła znakomite akryle, więc mam i też któryś z mężów jej powiedział, że dosyć tego, nie będziesz tutaj po prośbie jakichś malunków. Co to? Poza tym to nie są żadne prawdziwe rzeczy. Co ty malujesz? Gdzie jest batalistyka? Gdzie kossa kówna?
No tak, bo to przecież była córka Wojciecha.
Córka Wojciecha i w ogóle cała rodzina była zdecydowanie malarska. Każdy, kto był w krainie literackiej, a kobiety akurat obie były córki, siostry, w krainie tak naprawdę krytyki, satyry, literatury, poezji, dramatu. Oni tak malowały. Więc opisywały rzeczy też używając metafor plastycznych i odniesień. No szalenie to kumam.
No tak, bo ty też przecież malujesz, piszesz teksty, więc tych związków z Marią jest wiele mężów.
A poza tym była Lilku. Ona też miała nickname. Ona też nie była Maria, nie funkcjonowała jako Maria, tylko jako Lila. Więc tutaj też się odnajdujemy, że nazywamy się inaczej.
No ale mężów masz jeszcze za mało.
Ja mam za mało dwóch, tak. Muszę z Marcinkiem to omówić, bo niestety trudny czas przed nami.
A przed nami teraz kolejny fragment płyty Portret Mary Rumi. Po przerwie dowiemy się, co stoi w ogóle za tym projektem. Skąd pomysł na taką płytę?
Radio UWM FM.
Róża, lasy, świat. Mary Rumi do tekstu Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Kolejna odsłona płyty Portret, o której dziś rozmawiam z artystką, tak, która zapukała swego czasu do pewnego ministerstwa. I tak to się potoczyło?
Tak.
Jak to jest? Jak się zdobywa stypendium ministerialne?
Sumiennością, dyscypliną, harmonią. No dobra. Zanim nastała moja współpraca bliska z Vero, czyli z moją osobistą menadżerką, ziomem, psia, psi, bla, bla, wszystkie te takie miłe słowa, to pisałam wnioski sama, stypendialne. Efektem tego było jedno, jedyne stypendium w moim życiu. Było to stypendium pomocowe kultury w sieci, czyli tak naprawdę w sumie zapomogę tarczy dla artystów.
W czasach pandemii, tak?
W czasach absolutnie stricte pandemii. Natomiast wnioskowałam wielokrotnie wcześniej o na przykład Młodą Polskę albo o różne stypendia artystyczne do ministerstwa. Niestety z fatalnym skutkiem. Natomiast...
Może przez 8 lat były inne priorytety?
Nie. Ja pisałam wnioski dokładnie na tego typu działania jeszcze wtedy, kiedy mieściłam się w wieku Młodej Polski. Ona jest do 33, do Chrystusowego, więc... Czy do 30 nawet samej. Nie pamiętam, ja pisałam 3 lata z rzędu, nie chcąc oczywiście potem żałować, że nawet nie spróbowałam. I pisałam też kompozytorskie, poetyckie stypendia, ale... No i teraz można by się zastanawiać, źle pisałam. Wnioski nie były dojrzałe odpowiednio, może nie miałam też czym się wykazać, że warto, nie mam pojęcia. Teraz piszemy wnioski razem, czyli Vero je składa formalnie i Vero je tam pisze bardzo poprawnie i starannie, natomiast merytorycznie ustalamy sobie zawczasu zawsze, co ja bym, jakbym. I Vero wtedy mówi, czy to, czy tak, czy to super, czy może jeszcze coś pokminić. Więc zazwyczaj wymyślam sobie zadania sama wedle takiego wewnętrznego poczucia rozwoju, czyli w każdym projekcie stypendialnym albo jakimś wniosku, który składamy, staram się robić coś, czego wcześniej nie robiłam, żeby mieć trochę trudu w tym i trochę jednak takiego procesu ekscytującego badania nowych terenów. No więc nigdy nie piszę na to samo w zasadzie. I teraz im dalej piszę projekt od tego, czym się bieżąco zajmuję, tym ciekawszym me życie jest. I projekty stypendialne pisałyśmy jesienią zeszłego roku bodajże, czy nawet wcześniej. A ja wtedy siedziałam jeszcze trochę głębiej w Reko, w Krive i w Chórze Ludzkim i w takich rzeczach jednak etnicznych.
A teraz wychodzisz z tej folkowej skorupy, jak sama gdzieś wspomniałaś.
Ja po prostu przeskakuję co chwilę sobie z tego w tamto, dlatego że dzięki temu się w ogóle szybciej... To jest zaskakujące, ile to daje, takie niesiedzenie w jednym. tylko.
No i też różnica, gdy porównamy dzieło nazwane portret do tych wcześniejszych rzeczy, w których brałaś udział, jest chyba taka, że tutaj postawiłaś na własne kompozycje.
Postawiłam na własne kompozycje i na solowe wykonawstwo i nie na produkcję, tylko na żywioł taki. I dużo sobie postawiłam zadań samoakceptacyjnych naraz. I okej, czuję się spoko z tym. Myślałam, że nagrania na żywo będą mnie tak psychicznie torturować, męczyć. A jeżeli chodzi o pisanie piosenek, to w zasadzie ja nigdy nie zatrzymałam tego procesu, tylko że pisałam funkcyjnie, służebnie, czyli albo do spektakli dużo piosenek, albo gdzieś do czegoś trzeba było, więc piosenki powstają ciągle. Niepublikowanych jest ich ogrom. W trakcie rozgrzebania jest ich ogrom w różnych kierunkach i nurtach, a tutaj właśnie jest fajna spójność. Tutaj jest jakby jeden nurt muzyczny, można powiedzieć, jeden kierunek i zdecydowanie autorstwo takie swobodne. I to jest pierwszy raz. Nie robiłam żadnych nut do żadnego z kawałków. Zazwyczaj zaczynałam kompozycję od tego, że spisywałam szkic, chociażby szkielet,
ale
formę.
Spisywałaś już do tekstu, który chciałaś zrobić? Czy jak to wyglądało? Czy najpierw była selekcja tekstów?
Selekcja tekstów. One też od razu śpiewają same. To jest taki sekret. Że jeżeli tekst nie układa mi się w jakieś muzyczne zdanie, to znaczy, że akurat do tego przedsięwzięcia dla mnie teraz nie jest. No i też różne są, bo na przykład portret nie jest stricte piosenkowym tekstem. Formalnie, ani rytmicznie, ani metrycznie, ani się nie rymuje, ani nie jest symetryczny, ani nie spełnia żadnych warunków, ale świetnie opisuje zjawisko portretu.
I dlatego ten tytuł?
Oczywiście. Zwłaszcza, że ja portretuję kobiety chętnie, więc jeszcze mi się to tak... O, to znak.
Nad tym materiałem pracowałaś sama, tak?
Sama.
No, ale ktoś cię nagrywał. Gdzie to powstawało wszystko?
Nagrywałam się też sama. Nagrywałam się dzięki uprzejmości olsztyńskiej sceny Mirka Mastalerza, a w zasadzie dzięki uprzejmości jego niebycia wtedy w Olsztynie i możliwości skorzystania z jego Steinwaya tego koncertowego. Wszyscy pianiści, którzy grali na nim, z łatwością będą mogli rozpoznać, że to jest ten instrument, ponieważ ma jeden charakterystyczny dźwięk z mikrowadą, który ja słyszę za każdym razem, że robi to znaczy, że to jest as dwukreślne, czy trzy. Mogłam w czasie, kiedy były urodziny Mirka, przez 3 dni spędzić czas według swojego tempa pracy. Ustawił mi Marcin najlepiej, jak umieliśmy, omikrofonowanie po prostu całości. Maciek Szłykowicz zapożyczył nam super ekstra kartę, bo akurat moja tego dnia wysiadła. Super to był początek sesji nagraniowej.
Bez przyjaciół się jednak nie da.
Nie da się. I to ja wiem. No i Weroni spędziła ze mną cały ten czas. Czuwała, kręciła materiały i duże skupienie, łeb mi puchł i byłam dla siebie szalenie, jak zwykle, wymagająca i nagrywałam bardzo dużo godzin. Bardzo się tam forsowałam i wcale nie było coraz lepiej.
Ale są efekty. Są efekty, których słuchamy już teraz. Spalone rękopisy. Mary Rumi.
Radio UWM FM.
Pozbywam się z wiekiem potrzeby zadowalania nie swoich gustów. Pozbywam się zahamowań, ale też przyglądam się, jakby po raz pierwszy, kim i czym jestem tak prawdziwie dla siebie samej. To Mary Rumi o tej właśnie płycie, o tym projekcie. Ja tu poza anteną mówiłem, że na razie nie jest to moja ulubiona płyta, bo jest po prostu trudna, wymaga skupienia. Czasy są takie, że niełatwo się skupić na muzyce tak prawdziwie. No ale mówisz tu o tym, że już nie zadowalasz nie swoich gustów, a więc całkowicie się oddałaś którejś tam muzie.
Ja mam takie mgliste przekonanie, że ja się nigdy nie oddawałam czyimś gustom za bardzo i nie byłam. Nie umiem myśleć komercyjnie i nie umiem myśleć w takich, jakby ja sobie to nazywam, cynicznych kategoriach. Aczkolwiek ta różnica, o której tutaj piszę, dotyczy głównie mojego stosunku do tego faktu, że się nie umiem za bardzo dostosować, nawet jeżeli chce. Właściwie to jest tak, że jeżeli chce, jak próbuję to zrobić i mam nawet jakieś podejrzenie, że chyba trochę mi się udaje coś udostępnić komercyjniej, że ludziom się to spodoba, to jest nieprawda po prostu.
Wewnętrzna Maria.
Wyrzucałam sobie to, że nie umiem grać w grę pod tytułem zarabianie dużych pieniędzy z muzyki i gigantyczne zasięgi, że wydawało mi się, że to jest objaw po prostu mojej jakości, czy też wartości po prostu. I to się we mnie zmienia zdecydowanie, że już wiem, że zasady jakby rynkowe nie oceniają naszej jakości, naszej wartości. Że to niewiele ma ze sobą wspólnego i że w dalszym ciągu są ludzie poszukujący i w dalszym ciągu są ludzie, którzy mają dziwne gusta. I może ja się zaliczam do tych twórczyń, które sprawiają wrażenie albo przeintelektualizowanych z jakiejś strony, albo właśnie szalenie profesjonalnych z jakiejś strony. I to nie jest przystępne bez jakichś podstaw w odbiorcy. Ale ja nie mam za bardzo wyboru, w sensie ja nie stoję przed wyborem odrzucić to i być kimś innym, albo fakt, że skończyłam lata rzemieślniczego wykształcenia i trochę mi ono zabrało możliwość bycia prostszą twórczynią dla odbiorców. Tak to zaczynam widzieć w międzyczasie, nie? Że to jest nie kwestia mojego wyboru świadomego, tylko danych mi jakichś cech, narzędzi, albo jakiejś wyobraźni i choćbym, nie wiem, jak starała się ją zmienić w inną, to nie leży w mojej mocy w zasadzie.
Show biznes rządzi się odrębnymi prawami, do których nie chcesz się dostosować po
nie
prostu.
Nie umiem.
Ale jednym z elementów są występy na żywo. To tak. Na pewno jest sfera tobie bliska. Teraz wiele o tych koncertach mówić nie możemy. Wiadomo, że 7 sierpnia zagrasz w Ełku, ale ja się zastanawiam w czasie takich koncertów na żywo, znając twoje możliwości stand-upowe, jak to będzie wyglądało, gdy do tych często poważnych tekstów Marii Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej w tak zwanych przerwach, antraktach będziesz uprawiać swój stand-up momentami bardzo. Twoje wypowiedzi niektóre mogą być niepopularne.
Rubaszny, prześny i
politycznie niepoprawny.
Politycznie niepoprawny. No ale taki stand-up jest najlepszy. To jest jedna strona. Ja sobie wyobrażam ludzi tego międzywojnia, dwudziestolecia międzywojennego. Wyobrażam sobie ich bardzo awangardowo, prawdę mówiąc. I oczywiście, że sobie może idealizuję i takie moje prawo po 100 latach. Ale ja widzę opary absyntu, tytoniu, tańce i energię bardzo wyzwoloną i też krytyczną i też bardzo taką ciekawą. W związku z tym myślę, że tam było dużo humoru. I myślę, że tam było dużo pazura.
Będziesz to chciała przenieść na swój grunt.
Zdaje mi się, że po prostu jesteśmy z natury względnie relatywnie kompatybilni przez te 100 lat i moja akurat osobowość, która jest dosyć specyficzna i duża, koreluje elegancko z Marysią zwaną Lilą.
Płyta Portret ukazała się póki co w internecie, zdaje się. Czy to będzie wydane na nośniku fizycznym, czy pozostanie tylko w sferze jakiegoś tam projektu stypendialnego?
To jest projekt stypendialny, tak. Płyta jest zwieńczeniem, które nie było wymagane jako płyta. Wymagana była publikacja utworów. Natomiast to, że to jest zamknięta całość, spójna, że jest to po prostu wydawnictwo, to jest dla mnie naturalny sposób wydawania projektów, czy stypendialnych, czy niestypendialnych, bo stypendium dla mnie to pretekst, a nie cel sam w sobie. Czy będzie fizycznie? To mam taką odpowiedź. Z chwilą pojawienia się naszego sponsora strategicznego, nie tylko na kompakcie, ale to na winylu wtedy nawet, i na szpuli, i na dacie. Na razie jest w formie cyfrowej, ponieważ i to jest znowu niepopularne zdanie, które mamy godzinę 11:30, może i dobrze. Kryzys kultury trwa. Nie mamy budżetów na to, żeby spełniać wszystkie rzeczy, które ja też uważam, że byłyby mądrymi, czyli wydawanie fizycznych płyt. Ja uważam, że jest tym samym, co wydawanie książek.
Ale jest streaming w internecie i tam można tej płyty poszukać, posłuchać. Portret Mary Rumi. Gościłaś u nas w kwietniu całkiem niedawno. Wtedy już zapowiadałaś tak tajemniczo, że będzie coś jeszcze w okolicach wakacji.
Bo mnie o płytę cisnąłeś.
Tak jest. No i rzeczywiście dostaliśmy płytę. Wtedy odwiedziłaś nasze studio przed koncertem Depressed Lady.
Tak.
Wtedy zaprezentowałaś się na scenie u Mirka Masztalerza. To było zamknięcie tematu płyty, która przyniosła ci nominację do Fryderyka. Takie jest definitywne zamknięcie?
Nie, bynajmniej. Nie, nie, nie. Ja mam takie przeświadczenie o jazzie i o folku, że to są dwa nurty, w których projekty się nie bardzo starzeją i artyści się nie bardzo starzeją. W sensie, że im starsi, tym bardziej szanowani, jak gdyby nie tracą tej niezbędnej w popie młodzieńczości, która jest jakby wymogiem nurtu. Dopiero teraz się te granice przesuwają ostatnio, bo pokoleniowo tak się dzieje. Natomiast Depressed Lady sobie będzie grać i żyć na scenach i koncertowo. Mamy też zaplanowane grania z tym przedsięwzięciem. Ono raczej się przetwarza w różne odmiany, czyli dochodzą nowe kawałki. W jazzie jest inaczej. W jazzie dużo częściej jednak ogrywa się materiały przez czas jakiś muzyczne nowe, zanim podejmuje się decyzję o wzięciu, nagraniu, zarejestrowaniu i wydaniu. Depressed Lady była wyjątkiem od tej reguły, ale był to wyjątek podyktowany pandemią i lockdownami. Wejście do studia celem zarejestrowania materiału było dla większości muzyków pierwszym wyjściem do studia od lockdownów, czyli od półtora roku. I myśmy się spotykali w maskach na początku i wszyscy mieli testy robione i był duży poziom strachu. Więc nie mieliśmy możliwości ogrywania materiału. Wykonaliśmy z bratem dwa kawałki wcześniej tylko i w innych składach zupełnie. Już do naszego repertuaru depresyjnego dochodzą nowe kawałki instrumentalne i wokalne. Projekt się przetwarza, przepoczwarza w coś, co będziemy nazywać namysłowcy Play Namysłowski. I będzie kolejna płyta i tak dalej.
To jest kolejne twoje wcielenie i tak zastanawiam się, czy kiedyś te wszystkie właśnie twarze Mary Rumi w jednym nurcie wartkim popłyną, no bo jest portret, czyli ta muzyka, poezja, której słuchamy teraz, poezja z fortepianem.
Tak, autorska. Tak.
Jest jazz, czasem na duży zespół, no i są też te twoje piosenki, które gdzieś tam przy okazji sobie czasem wydajesz.
I folki.
I folki oczywiście, więc które wcielenie Mary Rumi w najbliższym czasie będzie można na żywo zobaczyć, usłyszeć?
Mam nadzieję, że portret. Na pewno parę razy zaistnieje jeszcze w lipcu i w sierpniu jako Mary Rumi w projektach tych pogańskich, rekonstruktorskich, czyli będę grała razem z zespołem Krive przy różnych okazjach. No i Depressed też będzie w sierpniu, czyli będzie po troszku wszystkiego, a ja mam nadzieję, że z czasem będzie tego jeszcze więcej i będą się pojawiać zarówno solowe, poetyckie spotkania, co większe folkowe, co jazzowe, dlatego że to jest jednak ciągle jedna opowieść. Na razie nie sprawia to dla Państwa żadnego wrażenia spójności, ale proszę mi wierzyć, że czy napiszę tekst, czy namaluję obrazek, czy zagram w tym czy innym przedsięwzięciu, w jakimś stopniu zawsze śpiewam o tym samym, maluję o tym samym, piszę o tym samym i przekazuję podobne rzeczy.
A w gratisie stand-up.
Tak, znaczy on jest we mnie.
I wypływa przy każdym ujawnieniu scenicznym. Czekamy w takim razie na koncerty. Będziemy słuchali i prezentowali najnowszy krążek, portret. Mary Rumi była naszą gościną.
Proszę
dziś
się nie bać oswajać, to są krótkie kawałki, teksty świetne są.